Radiu Maryja Czas na Wiadomości.
Prawo i Sprawiedliwość będzie rozwijało polski przemysł obronny. Ma on być fundamentem bezpieczeństwa Polski, podkreślał w Sejmie szef MON-u Antoni Macierewicz.
Minister obrony na wniosek posłów PO przedstawił w parlamencie informację w sprawie działań rządu związanych z pozyskaniem śmigłowców dla wojska. Polska nie zakupi 50 karakali. Decyzję o wyborze francuskich maszyn podjął rząd PO-PSL.
Poseł PO Czesław Mroczek, były wiceszef MON, mówił, że Polska jest dziś świadkiem zamieszania i wyjątkowej nieudolności rządu przy realizacji kontraktu na śmigłowce.
PO zapowiedziało złożenie wniosku o powołanie komisji śledczej w sprawie przetargu.
Szef MON-u Antoni Macierewicz, odnosząc się do zarzutów opozycji, zauważył, że ta sama grupa osób po raz kolejny działa na szkodę państwa.
Mamy do czynienia z recydywą. Ci sami ludzie, którzy dzisiaj występują przeciwko Polsce w imieniu innego koncernu, występowali przeciwko Polsce na rzecz Federacji Rosyjskiej wtedy, kiedy zginęła Polska elita polityczna. Ci sami ludzie występowali przeciwko Polsce na rzecz innych państw wtedy, gdy chodziło o to, żeby imigranci zasiedlali i podważali bezpieczeństwo polskie. A teraz z premedytacją działa przeciwko państwu polskiemu na rzecz obcych interesów. Powtarzam, to niebywała historia.
Minister zaznaczył też, że 6 tysięcy miejsc pracy, które miały być wynikiem zawarcia kontraktu w sprawie śmigłowców Caracal, to systematycznie powtarzane kłamstwo.
Na początku października Ministerstwo Rozwoju, które prowadziło negocjacje offsetowe, poinformowało o zakończeniu rozmów w sprawie śmigłowców Caracal, uznając dalsze rozmowy za bezprzedmiotowe.
A według rządu oferta Airbusa nie zabezpieczała interesów ekonomicznych i bezpieczeństwa Polski, a wartość proponowanego offsetu była niższa od oczekiwanej.
Sejm nie zgodził się w czwartek na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy budżetowej na 2017 rok i tak zwanej ustawy okołobudżetowej.
Projekty zostały przekazane do dalszych prac w komisjach sejmowych.
Dochody na poziomie ponad 325 miliardów złotych, a wydatki ponad 384 miliardów. Wzrost PKB wyniesie 3,6%. To główne założenia budżetu na 2017 rok. Jednocześnie maksymalny poziom deficytu ustalono na kwotę nie większą niż 59,3 miliardy złotych. Przedstawiając budżet, wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział, że został on skonstruowany nie dla wskaźników, ale dla przedsiębiorców, obywateli, pacjentów oraz rolników. Do zagadnienia finansów publicznych podchodzimy racjonalnie i rzetelnie, dlatego nie ukrywamy wydatków, wskazuje poseł Gabriela Masłowska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Finansów.
To, co robili poprzednicy, na przykład zamiast dokonywać dotacji z budżetu państwa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oni to zamienili w pożyczki. W ramach długu publicznego pozostaje, ale tym samym deficyt budżetu państwa zmniejszyli o kilka punktów procentowych. My unikamy takich praktyk, unikamy zamiatania pod dywan pewnych wydatków. Widzę ten budżet, że jest to budżet realny, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków.
Założenia budżetu na przyszły rok krytykuje z kolei opozycja. Posłowie Nowoczesnej wskazali podczas debaty, że jest to budżet pobożnych życzeń. Parlamentarzyści Platformy, Nowoczesnej oraz ugrupowania Kukiz15 chcieli odrzucenia projektu, jednak ich wniosek przepadł w głosowaniu. Z Sejmu dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Toyota zainwestuje w Polsce 650 milionów złotych. O nowych inwestycjach japońskiego koncernu w naszym kraju poinformowali na dzisiejszej konferencji minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz prezes Toyoty w Polsce.
Chodzi o produkcję hybrydowych skrzyń biegów w wałbrzyskiej fabryce. Ma ona ruszyć pod koniec 2018 roku. Oprócz tego koncern w swoich zakładach w Wielczu-Laskowicach rozpocznie produkcję dwóch nowych silników benzynowych. Inwestycja jednego ma ruszyć w 2017 roku, a drugiego w 2019.
Wicepremier Mateusz Morawiecki podczas konferencji transmitowanej przez TVP Info zwracał uwagę m.in. na kluczowe czynniki przyciągające inwestorów do Polski.
Podczas tych rozmów, które toczyłem, spotykałem się wcześniej z panem prezesem. Bardzo ważna była nasza reforma szkolnictwa zawodowego i to, że mamy wykwalifikowaną kadrę techniczną, kadrę zawodową i że ta kadra jest kluczowym czynnikiem w procesie przyciągania nowych inwestorów, jak również nasze plany rozwoju infrastrukturalnego, też bardzo ważne w kontekście dalszych losów i rozwijania inwestycji w Polsce.
Projekty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach zwiększą pulę inwestycji produkcyjnych Toyoty w Polsce o ponad 4 miliardy złotych.
Komisja śledcza do spraw Amber Gold wytypowała 22 świadków, którzy mieliby być przesłuchani do końca tego roku, poinformowała po dzisiejszych obradach komisji jej szefowa Małgorzata Wasserman.
Wczoraj podano, że lista świadków zawiera 17 nazwisk. Małgorzata Wasserman wyjaśniła, że ta liczba pojawiła się przez pomyłkę.
Zaznaczyła też, że komisja będzie chciała przesłuchać lekarza, który wystawił zwolnienie prokurator Barbarze Kijanko, mającej być pierwszym świadkiem.
Ja uważam, że to jest kluczowy świadek do rozpoczęcia jakby tej historii, po to, żeby zarówno członkowie komisji, jak i opinia publiczna szła od początku i zobaczyła jakby przebieg tej sprawy. Nie wyrażę zgody na to, żebyśmy wyskakiwali, wyciągali się świadków ze środka, co spowoduje pewien chaos w tych przesłuchaniach i w przekazie. Druga sprawa jest taka, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że świadkowie robią różne uniki. Być może pani prokurator rzeczywiście jest chora. Przepisy prawne przewidują takie sytuacje. Ja skorzystam z każdego instrumentu, który będzie dostępny celem zweryfikowania stanu zdrowia, zweryfikowania tego, czy mimo zaświadczenia pani prokurator może uczestniczyć w przesłuchaniach.
Ze wstępnego harmonogramu przesłuchań wynika, że mają się one rozpocząć 8 listopada.
Powołana w lipcu tego roku komisja śledcza ma zbadać i ocenić prawidłowość i legalność działań podejmowanych wobec Amber Gold przez organy państwa.
Chcemy wspierać rodzinne formy opieki zastępczej, aby domy dziecka znikały z polskiego pejzażu, powiedział w Senacie wiceminister rodziny Bartosz Marczuk.
Polityk przedstawił senatorom informacje na temat realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2015 roku.
Wiceminister Marczuk podkreślił, że rodzinne formy opieki są tańsze niż te zinstytucjonalizowane. Utrzymanie dziecka w domach opieki jest ponad dwukrotnie wyższe. Wynosi obecnie około 4 tysięcy złotych.
Resort będzie stawiać na opiekę zastępczą w rodzinach, ale chce też zmienić politykę prowadzoną wobec ośrodków adopcyjnych, mówił Bartosz Marczuk.
Ta polityka nie jest do końca taka, na jakiej by nam zależało. Zależy nam na tym, żeby była różnorodność, jeżeli chodzi o ośrodki adopcyjne, czyli one, żeby były zarówno niepubliczne, jak publiczne. Wydaje się, że ta polityka marszałków trochę jednak idzie w tę stronę, że preferuje te własne ośrodki publiczne. Ja spotykam się z przedstawicielami ośrodków niepublicznych i wydaje się, że tutaj rzeczywiście jest taka sytuacja, że te niepubliczne ośrodki adopcyjne, no można powiedzieć w cudzysłowie, że są nieco dyskryminowane i myślimy o tym, jak tej sytuacji zarazić. Zależy nam przede wszystkim na jednak różnorodności i to ze względów na efektywność systemu, jak i ze względów też wartości.
Wiceminister odniósł się także do roli asystentów rodziny, którzy zapobiegają kryzysom w rodzinach i powodują, że do piecz zastępczych trafia mniej dzieci. Jak ocenił, sytuacja, jeśli chodzi o liczbę asystentów w Polsce, jest dobra.
Polskie samorządy zatrudniają obecnie około 4 tysięcy asystentów rodziny.
Około 50 biskupów, 260 kapłanów i nawet 7 tysięcy wiernych może wziąć udział w Narodowej Pielgrzymce Polaków do Rzymu, zorganizowanej z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski.
Pielgrzymkę rozpoczęła uroczysta msza święta w Bazylice Santa Maria Maggiore. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki.
Pielgrzymka narodowa jest m.in. dziękczynieniem za wizytę Ojca Świętego Franciszka w Polsce na Światowych Dniach Młodzieży, powiedział ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Ostatni raz pielgrzymka narodowa była w 2003 roku. Było to dziękczynienie za 25-lecie pontyfikatu Świętego Jana Pawła II. Tym razem jest to potrójne dziękczynienie, dlatego że dziękujemy i za 1050-lecie Chrztu Polski, za jubileusz Miłosierdzia i za wizytę Ojca Świętego Franciszka w Polsce. Można powiedzieć, że to jest swoista rewizyta. Ojciec Święty był w Polsce na Światowych Dniach Młodzieży. Co więcej, Ojciec Święty był najdłuższy czas poza granicami Włoch właśnie w Polsce. Także widać wielką taką życzliwość papieża.
W piątek wierni zgromadzą się na Eucharystii w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, której przewodniczył będzie prymas Polski, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Z kolei w sobotę spotkają się z Ojcem Świętym Franciszkiem.
Ostatniego dnia w niedzielę pielgrzymi będą uczestniczyć w modlitwie Anioł Pański. Zgromadzą się też w Bazylice Świętego Piotra na mszy świętej, której przewodniczyć będzie ksiądz kardynał Zenon Grocholewski.
Udział w pielgrzymce potwierdzili też marszałkowie Sejmu i Senatu, prezydenta Andrzeja Andrzeja Dudę będzie w Rzymie reprezentować szef kancelarii Małgorzata Sadurska.
W Brukseli rozpoczął się w czwartek dwudniowy szczyt Unii Europejskiej. Polskę reprezentuje premier Beata Szydło.
Przywódcy państw unijnych będą rozmawiać na temat polityki migracyjnej oraz relacji z Rosją w kontekście jej zaangażowania w konflikty w Syrii i na Ukrainie.
Jak informował wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, Polska oczekuje konsekwencji w polityce sankcyjnej wobec Rosji.
Ponadto w trakcie sesji roboczych przywódcy mają omówić temat polityki handlowej Unii Europejskiej oraz współpracy z Japonią, Kanadą i Stanami Zjednoczonymi.
Dariusz Sopków, były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, podkreśla, że Bruksela wciąż nie ma pomysłu, jak rozwiązać problem nielegalnej migracji.
To można powiedzieć, że Unia Europejska w tej chwili podchodzi do tego problemu jak pies do jeża, dlatego że nie zapomnijmy, że istnieje ciągle legalnie podjęta decyzja o tej relokacji. Z tej decyzji nikt się, że tak powiem, nie wywiązał, no ale decyzja jest ciągle. Teraz przyznać się do porażki byłoby bardzo trudno. Dlatego można powiedzieć, że Unia Europejska poprzez swoje organy po prostu jak gdyby na razie udają, że nie było tej decyzji i starają się poczekać, co przyniesie przyszłość. Być może będzie propozycja nowej, ale tego jeszcze nikt nie chce formalnie nie powiedzieć, bo to by oznaczało właśnie odejście od poprzedniej decyzji. Dlatego na razie się mówi tylko takie właśnie piękne słówka. Próbuje się troszeczkę temat zagadać. Imigracja jednak ciągle jest jako sprawa najbardziej paląca, numer jeden.
W szczycie Unii Europejskiej bierze udział m.in. premier Theresa May, która ma poinformować o przygotowaniach do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.